Indianin dotrzymuje słowa. On przebierał się za Winnetou, a Jurek Kluger grał Old Shatterhanda. Po lekcjach uwielbiali bawić się w Indian, strzelać ze zrobionych domowym sposobem łuków i porozumiewać się zdaniami z powieści Karola Maya. Gdy byli więksi, nazywali swoją klasę ostatnimi Mohikaninami, ponieważ ich rocznik jako ostatni kończył szkołę w ramach ośmioklasowego gimnazjum klasycznego. Jan Paweł II wyjrzał przez okno samolotu, który przelatywał nad wielkimi jeziorami na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Kto by pomyślał, że spełni się marzenie jego dzieciństwa? Spotka się z prawdziwymi Indianami, wejdzie do ich tipi i założy strój z długimi frędzlami. A jednak to wydarzyło się naprawdę. I to w ojczyźnie walecznych Apaczów, czyli na terenie obecnego stanu Arizona w Phoenix. A teraz leciał na północ, do Kanady, aby dotrzymać danego niegdyś słowa. Przed 3 laty pogoda pokrzyżowała jego zamiary i nie zdołał dotrzeć do Fort Simpson, gdzie czekało na niego kilka tysięcy Indian. Z powodu mgły samolot musiał awaryjnie lądować w miejscowości Yellowknife, czyli Żółty Nóż. Tam spotkał się tylko z kilkoma Indianami, którzy z tego samego powodu nie dolecieli do Fort Simpson. Jeden z nich, Harry Daniels, ofiarował mu wówczas skórzaną indiańską kurtkę z długimi frędzlami, a on obiecał, że wróci. Przepraszam, ale muszę się powtórnie wprosić do Kanady, powiedział wtedy. Indianie z Fort Simpson wznieśli wówczas pomnik oczekiwania i uzbroili się w cierpliwość. Od Anioła Stróża. Karol wylądował bezpiecznie i spotkał się z 20 000 czerwonoskórych. Biały ojciec, jak nazywali go Indianie, dotrzymał słowa, a w następnych latach najpierw beatyfikował, a później kanonizował pierwszego Indianina w historii. Był nim Juan Diego, któremu objawiła się Matka Boża w Guadalupe, a którego indiańskie imię brzmiało Quetzalcoatlin, co znaczy mówiący orzeł lub ten, który mówi jak orzeł. Na kontynencie amerykańskim papież spotykał się oczywiście również z bladymi twarzami, także z dziećmi. Elaine O'Rourke poprawiała Brendanowi mały czerwony krawat i ułożyła na ramionach niebieską marynareczkę. Masz na sobie ulubione barwy papieża, powiedziała. Wiesz, że flaga jego ojczyzny ma kolor twojej koszuli krawacika? A niebieski to kolor Maryi. Wyglądasz świetnie. Kto to jest papież? Zapytał chłopiec. To zastępca Pana Jezusa na ziemi. Czy lubi dzieci? Oczywiście. Już wkrótce Elaine, jej mąż John i mały Brendan znajdą się w katedrze najbardziej malowniczego miasta Stanów Zjednoczonych. Położone na 48 wzgórzach San Francisco słynęło z pięknych widoków, wspaniałego mostu Golden Gate i niestety licznych trzęsień ziemi powodowanych przez uskok tektoniczny przebiegający pod półwyspem, na którym założyli je przed 300 laty hiszpańscy franciszkanie. Rodzina O'Rourke otrzymała zaproszenie do katedry z powodu Brendana. Chłopczyk chorował na nową, mało znaną chorobę AIDS. Został zakażony przy przetaczaniu krwi. Od Anioła Stróża. Za czasów Pana Jezusa najstraszniejszą chorobą był trąd. Zarażenie następowało przez dotyk, dlatego trędowaci byli wykluczani ze społeczności i skazani na życie w nędzy poza miejscowością, w której mieszkali. Ludzie bali się ich, podobnie stało się z chorymi na AIDS. Nie tylko nie chciano ich dotykać, ale izolowano, obawiano się nawet sąsiedztwa z nimi. AIDS nazywane zostało trądem XX wieku. Elaine podała Brendana swojemu mężowi Johnowi. Mężczyzna przesunął się bliżej przejścia, którym za chwilę papież miał opuścić bazylikę. Brendan wpatrywał się w białą postać, która wreszcie ruszyła w jego kierunku. Papież był coraz bliżej. – Haj, viva papa! – Cześć, niech żyje papież! – krzyknął. Wyciągnął rączkę i dotknął ucha Jana Pawła II. Ten obrócił się zdziwiony. Sekundę później wyjął chłopca z rąk taty i wziął go na ramiona. Papieskie dłonie niemal zakryły plecy malca. Przytulił go mocno, tak że zetknęli się policzkami. Zaszokowani agenci ochrony patrzyli bezradnie, a ludzie dookoła zaczęli bić brawo. Po chwili papież oddał Brendana ojcu. Do oczu Elaine napłynęły łzy. Dopiero znacznie później uświadomiła sobie, co się wówczas wydarzyło. Zdjęcie Brendana w objęciach papieża obiegło cały kraj. Tym jednym gestem Jan Paweł II zdjął z chłopca i innych chorych stygmat ludzi, których trzeba się bać. Ojciec łagodny i srogi. Ojcze Święty, chrześcijaństwo w Afryce jest młode, ale mury tego kościoła pamiętają czasy budowy Bazyliki Świętego Piotra, powiedział biskup Shingo Ya-Ombo. Stanął tutaj w połowie XVI wieku. Legenda głosi, że wznieśli go aniołowie i to w ciągu jednej nocy. Papież skinął głową. Mbanza Kongo, gdzie spędzał to poniedziałkowe popołudnie, była dla tej części Afryki tym, czym Gniezno dla Polski. Przed 500 laty dotarli tu portugalscy misjonarze. Miejscowy król przyjął chrzest i zaczęło się głoszenie Chrystusa tej części Czarnego Lądu. Jan Paweł II już czwarty dzień przebywał w Angolii w związku z 500-leciem jej ewangelizacji. Papieski fotograf Arturo Mari zauważył, że wzrok Ojca Świętego wędruje ku lepiankom znajdującym się w pewnym oddaleniu od miejsca uroczystości. Biskup skończył mówić, za chwilę wszyscy mieli pojechać do stolicy Angolii, Luandy, gdzie na papieża czekała grupka mieszkających tu Polaków. Biskup Serafim podszedł do samochodu i w tej chwili ze zdumieniem dostrzegł, że papież mija go i idzie w kierunku lepianek. Arturo Mari przyspieszył kroku. Tego punktu nie było w programie wizyty, ale Ojciec Święty potrafił zaskakiwać. Ochroniarze znowu się zdenerwują, pomyślał. Od czasu zamachu na placu Świętego Piotra był jednak przekonany, że bezpieczeństwo papieża zależy od Maryi, a nie od nich. Papież był już przy lepiance, przed którą kręciło się kilkoro dzieci i ich rodzice. I oni patrzyli z niedowierzaniem na tego białego człowieka w białej sukni z małym białym nakryciem na głowie. Przynieśli jakąś skrzynkę, potem drewniane krzesło. Jan Paweł II usiadł na nim. Jak wam się powodzi? Zapytał. Rodzice zaczęli nieśmiało odpowiadać. Dzieci nieufnie patrzyły na dziwnego gościa. Papież puścił oko do jednego z chłopców. Drugi, nieco ośmielony, zbliżył się do Ojca Świętego, który objął go za szyję tak, że chłopak schował mu się pod ramieniem. Wtedy pojawiły się następne dzieci. Mari z zachwytem fotografował murzyniątka wspinające się na białą postać. Tymczasem mama przyniosła sok, plastikowe szklanki i nalała gościowi. Od anioła stróża. Tym razem Jan Paweł II skosztował napoju, ale nie zawsze pozwalano mu zjeść lub wypić to, czym był częstowany. Jego ziemscy aniołowie stróżowie, czyli członkowie osobistej ochrony, obawiali się, że ktoś może go otruć. Tak się zdarzyło podczas wizyty Ojca Świętego w Polsce w 1983 roku. Wówczas papież jeden dzień spędził na wędrówce po Tatrach. Na koniec, w schronisku w Dolinie Chochołowskiej, zapytał, czy mają dla niego jakiś oscypek. Ser się znalazł. Nie został sprawdzony, powiedział wtedy jeden z ochroniarzy. Teraz może Ojciec Święty tylko na niego popatrzeć, ale jeść będzie dopiero w Rzymie. Papież mógł zrezygnować z poczęstunku, ale nie wyobrażał sobie podróży bez bliskiego kontaktu ze zwyczajnymi ludźmi, a szczególnie z rodzinami i dziećmi. Kiedyś w stolicy Togoville wzbudził panikę swojego otoczenia, ponieważ kazał zatrzymać samochód i wszedł do murzyńskiej chaty, w której matka karmiła niemowlaka. Papież bardzo kochał Afrykanów i oni kochali jego. Także dlatego, że pochodził z kraju, który nie podbijał innych narodów, ani ich nie kolonizował. Odwiedził ten kontynent aż 14 razy. Wielokrotnie zabierał głos w obronie cierpiących mieszkańców Czarnego Lądu. W Burkina Faso powiedział, że nie mógłby w spokoju umrzeć i stanąć przed Bogiem, gdyby tego nie zrobił. W Senegalu pojechał na wyspę Gore, z której wysyłano do Ameryki 12 milionów murzyńskich niewolników. Odwiedził dom, w którym pozostały żelazne obręcze w maleńkich celach. Niewolnicy spali w nich na stojąco. Widział otwory, przez nie wrzucone do morza chorych i nieposłusznych, a także drzwi bez powrotu, którymi niewolnicy wchodzili na statki. W Sudanie, gdzie toczyła się wojna, gdzie bardzo prześladowano chrześcijan, surowo upominał prezydenta. Arturo Mari wszedł za papieżem do niewielkiego saloniku, w którym czekał dyktator Sudanu Omar al-Bashir. Obok, w charakterze tłumacza, stanął miejscowy misjonarz. Czy pan wie, ilu ludzi umiera w pańskim kraju? Zapytał papież. I co pan na to? Czy pan wie, co pan robi? Ile jest rodzin zabitych, zrujnowanych, osieroconych? Uznajmy, że te słowa nie padły, powiedział prezydent. Jeszcze mu się nie zdarzyło, żeby ktoś tak do niego mówił. Papież zwrócił się do misjonarza. Przetłumacz mu dokładnie to, co teraz powiem. Ja tu nie przyjechałem na wypoczynek. Przyjechałem w imię Boga, żeby bronić tych wszystkich zmarłych i te wszystkie rodziny. Nie mówmy o tym teraz, powtórzył prezydent. Mari zobaczył, jak na czole papieża pojawiają się poprzeczne zmarszczki, a w oczach zapala się groźny blask. Nadchodzi burza, pomyślał. I miał rację. Mam milczeć? Jan Paweł II podniósł głos. Mamy przemilczeć los tych wszystkich niewinnych ofiar? Mówił długo. Prezydent nie miał innego wyjścia, jak słuchać. Od anioła stróża. Karol był człowiekiem spokojnym i pogodnym. Czasem jednak ogarniał go święty gniew. Działo się tak, gdy zobaczył jakąś niesprawiedliwość. Taki gniew ogarnął go podczas pielgrzymki do Polski w 1991 roku, gdy mówił o rozbijanych rodzinach i zabijanych nienarodzonych dzieciach. Tak gniewał się również w 1993 roku w Agrigento na Sycylii, gdzie mafia mordowała niewinnych ludzi. Mówię do odpowiedzialnych, nawróćcie się, wołał. Pewnego dnia przyjdzie sąd Boży. Kilka miesięcy później mafiozi podłożyli bomby przy papieskiej bazylice świętego Jana na Lateranie i w rzymskim kościele świętego Grzegorza. Jan Paweł II jednak się nie bał. W Współpracownicy wielokrotnie przekonywali go, by nie jeździł tam, gdzie może być źle przyjęty. Papież musi jechać wszędzie tam, gdzie go zapraszają, mówił, gdzie jest kościół przeżywający trudności, nawet jeśli wie, że nie odniesie tam pełnego sukcesu.